Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Piątek, a zatem rozpoczynamy audycję Czas Wzrastania. To jest audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą w naszym studiu. Bardzo się cieszymy. Za chwilkę dowiecie się, kto jest z nami, chociaż ci, którzy oglądali Westerplatte Młodych, już wiedzą. Ale w radiu jest więcej naszych gości, więc za chwilkę ich przedstawimy. Ja tylko przypomnę, że możecie wejść na fanpage Czasu Wzrastania. Tam jest takie pytanie, które trochę ukierunkowuje temat naszej dzisiejszej audycji. Możecie je zobaczyć, możecie na nie odpowiadać, ale też tak jak zresztą zobaczycie w trakcie naszej audycji i usłyszycie przede wszystkim, będzie można naszym gościom zadać pytanie, poprosić o coś, żeby coś może rozjaśnili, żeby podpowiedzieli. Do tego też zachęcamy. Można będzie też wpisać SMS-y, jak zwykle 536-600-500. Wstań i walcz, tak zatytułowaliśmy dzisiejszy Czas Wzrastania. A naszymi gośćmi są i opiekunowie, i taka kadra zarządzająca, można powiedzieć, ośrodka San Damiano w Chęcinach i pacjenci tego ośrodka, więc już nie mówiąc więcej, chcę przedstawić naszych gości. Jest z nami Arleta Kępka, kierownik ośrodka San Damiano w Chęcinach. Witamy serdecznie, Arleto.
Witam serdecznie, Ojcze, szczęść Boże. Cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być.
Dziękuję już nie bardzo. Po raz pierwszy. Cieszymy się. Mam nadzieję, że nie ostatni. Chociaż idealnie by było, żeby takich ośrodków być nie musiało. To wtedy Arleta miałaby trochę wolnego więcej, a ludzie byliby też no może bardziej szczęśliwi. Chociaż zaraz zobaczymy, że w ośrodku całkiem dobrze się żyje tym, którzy tam są. Słyszałem już te opinie, że to jest dom, więc to chyba też jest dobre świadectwo o was. Arleta i od kobiet też zaczynając, oczywiście Lidia Nalepa, pacjentka ośrodka San Damiano. Witamy cię, Lidio, serdecznie.
Szczęść Boże, Ojcze, witam wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże. Jest nowa osoba, która dołączyła dopiero w czasie wzrastania, Piotr Zimoch, zastępca Arlety.
Szczęść Boże, Ojcze.
Witamy serdecznie. Cieszę się. I kolejny pacjent to Łukasz Koper. Witamy cię, Łukaszu.
Szczęść Boże, Ojcze.
W Radiu Maryja. San Damiano, ośrodek w Chęcinach. Piękne tereny, piękne miejsce. Z autopsji znam, bo tam rodzina też blisko, koło Chęcin. Natomiast pytanie też, bo San Damiano już nam trochę kierunek pokazuje. To jest takie franciszkańskie trochę klimaty. Natomiast chciałbym was zapytać na początek, co to jest za ośrodek? Taką krótką historię, jak powstał, gdzie on się znajduje, kto tam posługuje, kto go prowadzi i dlaczego powstał? Bo to też pewnie jakiś konkretny taki moment musiał być, że ci, którzy go stworzyli, odpowiedzieli na jakieś, nie wiem, potrzeby, natchnienia Ducha Świętego. Jak to wyglądało? Arleta się wyrywa do odpowiedzi. Prosimy, pani kierownik.
Myślę sobie, że tak właśnie wyrywam się, bo jestem praktycznie od samego początku. Ośrodek istnieje 19 lat, ja jestem 18, pracuję w ośrodku. Ale gdyby nie ojciec Piotr Stanisławczyk, nie byłoby San Damiano. To właśnie jest główny franciszkanin, który miał taką chęć, myślę sobie, że też łaskę, żeby otworzyć taki ośrodek, dlatego że mówił, jak zawsze pamiętam wypowiedzi ojca Piotra Stanisławczyka, że narkomani, osoby uzależnione od narkotyków, to są tacy trendowaci naszych czasów i że jakby posługą franciszkanów jest też właśnie niesienie pomocy ludziom uzależnionym, żeby wrócili na tą drogę dobrego życia, godnego życia, żeby nie musieli się czuć w społeczeństwie inni, gorsi, jacyś poniżani. Dlatego z inicjatywy ojca Piotra w klasztorze franciszkanów w Chęcinach powstał taki ośrodek w 2004 roku. Ja przyszłam tam później, w tym czasie też kierownikiem do spraw ekonomiczno-socjalnych był ojciec Paweł Chmura, później dyrektor ośrodka. Jak ojciec Piotr, jakby no tak jak to w życiu zakonników bywa, zmienił miejsce pobytu, ojciec Paweł Chmura przejął bycie dyrektorem i tak też działamy do dnia dzisiejszego. Ośrodek jest dla osób uzależnionych od narkotyków. Jest to ośrodek koedukacyjny. W wieku pacjenci, którzy do nas trafiają, to są osoby w wieku od 18 do 45 roku życia. To też ciekawe, bo ten program nasz ewaluuje przez wszystkie lata. Najpierw u nas początkowo terapia była dwuletnia, teraz jest roczna. Teraz też mamy hostel, czyli rok można być w ośrodku na terapii podstawowej i później jeszcze na postrehabilitacji w hostelu, który też mieści się na terenie klasztoru. I w ośrodku jest też program, który jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap sześciomiesięczny jest skoncentrowany głównie na edukacji pacjentów, jeżeli chodzi o uzależnienie, o mechanizmy choroby i kolejne sześć miesięcy to już jest terapia pogłębiona, gdzie koncentrujemy się bardziej na pracy nad emocjami, nad relacjami z bliskimi. I tak też działamy. Oczywiście kadra jest kadrą w większości świecką. Są to specjaliści terapii uzależnień, certyfikowani psycholodzy, specjaliści w trakcie. Myślę sobie, że to są no, niesamowici ludzie, którzy mają pasję, bo w tej pracy, jak ktoś miał do czynienia w pracy w społeczności terapeutycznej, to jest praca, która musi być z ideą, nie ma innej opcji, musi być chęć pomagania drugiemu człowiekowi, dlatego że my spędzamy razem wakacje, spędzamy razem święta Bożego Narodzenia, święta wielkanocne, jesteśmy wspólnie na mszach świętych w niedzielę, tam też są przejścia na kolejne etapy, także jakby to jest tak właśnie, że to jest ten, myślę sobie, że dla każdego terapeuty, który pracuje w San Damiano, to jest taki drugi dom, tak jak dla pacjentów.
W telegraficznym skrócie oczywiście informacja. Za chwilkę będziemy więcej takich szczegółów poznawać. Ja chciałbym zapytać też, to 20 lat będzie już prawie. Co tak z takiej perspektywy praktycznie od początku powiedziałaś, ale to co najbardziej cię cieszy w tej pracy? Teraz jako no, osoba, która kieruje w pewnym sensie tym ośrodkiem, czy jakoś zarządza, natomiast jako też terapeuta, jako osoba, która towarzyszy pacjentom, co najbardziej, największą daje radość?
Myślę sobie właśnie tak, rozmawiam czasem z terapeutami, że zawsze chciałam być terapeutą. Nie miałam jakoś tak pomysłu, że będę kierownikiem, czy w ogóle będę osobą zarządzającą. Myślałam, że będę po prostu pracować na dyżurach jako terapeuta. Później ta sytuacja w 2009 roku się zmieniła, bo zostałam kierownikiem i jakby moja rola została podzielona, że część czasu pracuję, można powiedzieć tak, w administracji, część czasu z pacjentami. Natomiast jakby miała powiedzieć, no to to jest moja pasja, tak? Myślę sobie, że ja naprawdę nie traktuję tego jak pracy. Tak, bo bycie z drugim człowiekiem, życie z nim na co dzień, ta chęć pomagania, człowiek musi mieć to w sercu. Musi mieć takie coś, że jak patrzę na pacjentów, którzy się zmagają, naprawdę zmagają się i ja wiem, że wychodzenie z uzależnienia to nie jest jakby prosta taka droga, że to jest droga ciągłego, codziennego wstawania i mówienia sobie, że chcę być trzeźwy kolejne 24 godziny, że chcę tu być, że widzę sens i ja wiem, że oni się każdego dnia zmagają, ale jednak trwają w tej terapii i to jest bardzo, bardzo jakby takie budujące. I jakby ja od dziecka jestem związana z osobami uzależnionymi, bo mój tato, jak ja miałam 14 lat, przestał pić alkohol, w tej chwili już jest 6 sporo lat. I jakby zaczęłam przebywać też z ludźmi uzależnionymi już jako młoda dziewczyna, 14-letnia. Jeździłam na spotkania anonimowych alkoholików i jak patrzyłam na to, że ci ludzie są, no, tacy dobrze dla siebie, tacy, że w nich jest tak dużo radości, takiego ciepła, takiego chęci pomagania jeden drugiemu, wspierania się w tym trzeźwym życiu, wspólnych spotkań, wspólnych grilli, bez alkoholu, zabaw, to myślę sobie, że jakby to był taki czas, kiedy też właśnie zrozumiałam, że chcę to w życiu robić. No i myślę sobie, że jakby Pan Bóg wybrał dla mnie taką drogę, z której bardzo się cieszę.
Dzięki. Jest z nami Piotr, zastępca kierownika, ale też osoba, która zajmuje się różnymi ciekawymi rzeczami, więc powiedz, jaka jest rola twoja w ośrodku San Damiano, oprócz tego, że pomagasz kierować Arlecie ośrodkiem?
No ja pomagam kierować Arlecie ośrodkiem od stosunkowo krótkiego czasu, tam od bodaj 2 lat. Natomiast ja w ośrodku jestem od 2012 roku. Przyszedłem na wolontariat jeszcze jako student resocjalizacji i od wolontariatu zaczęła się moja droga z ośrodkiem. Mi się spodobała praca z pacjentami, spodobała mi się społeczność terapeutyczna jako metoda leczenia, spodobała mi się właśnie taka specyficzna otwartość, która w tym miejscu jest. No i chciałem się w to zaangażować po prostu. Z czasem poszedłem na szkolenie, zdałem egzamin na certyfikat terapii uzależnień i od wielu już lat, no bo 10 lat to myślę sobie dość sporo, pracuję z pacjentami na dyżurach, prowadzę terapię indywidualną i grupową. Także cały czas mam do tego chęć, energię, bardzo to lubię. Także to jest jakby mój świat zawodowy. Nie wyobrażam sobie innej obecnie działalności, innej pracy. Po prostu no, to jest bardzo wciągające. To jest ta metoda leczenia jest bardzo wciągająca, ponieważ daje jakby takie poczucie satysfakcji, kiedy prowadząc pacjenta przez dłuższy okres czasu widzi się jego zmiany. Bo naprawdę przez okres 12 miesięcy można doświadczyć naprawdę bardzo wielu zmian. Tutaj nasi pacjenci, z którymi jesteśmy teraz, no to są znakomite właśnie przykłady zmian, które wprowadzili przez okres terapii. Także to jest dla mnie przyjemność i satysfakcja uczestniczyć w tym projekcie, który franciszkanie od lat prowadzą w Chęcinach. Ja jeszcze mam dodatkowe takie motywacje własne, ze względu na to, że sam pochodzę z Chęcin. Wychowałem się w tym miasteczku, także z sentymentem jakby pracuję w tym miejscu, patrząc właśnie codziennie na zamek i który się mieści właśnie na wzgórzu chęcińskim i z klasztoru go widać. Także to jest no, ciekawe miejsce i zapraszamy do Chęcin, słuchaczy.
Ja myślę sobie też, że warto dodać właśnie to, że to jest też fantastyczne w tej naszej pracy, że pracujemy z zespołem terapeutycznym, uzupełniamy się i w tym zespole każdy z nas ma inną charyzmę i inne podejście takie do pacjentów. I mamy zespół 6-osobowy i na przykład Piotr jest taką osobą, która bym powiedziała, że jest taka, jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć, o takie przekazywanie wiedzy, jest taką osobą konkretną, bardzo taką, bym powiedziała, czasem dyrektywną, co jest potrzebne naszym pacjentom. Jest na przykład Ania Chojnecka-Kościów, która robi zajęcia takie sportowe, jakby na spontanie dużo rzeczy robi, wyciąga tych pacjentów w różne miejsca. Jest Grzegorz Kępka, który organizuje obozy kajakowe i wyjścia w góry, jest pasjonatą podróży i zaszczepia pacjentów w te różne właśnie działania. Jest Emilka Kopacz, która właśnie jest psychologiem, świeżo pracuje z nami niedługi czas, ale już prawie 2 lata, ale po prostu jest bardzo pozytywną osobą i przez jej młody wiek na przykład pacjenci patrzą, że taka młoda osoba, a taka jakby poukładana, wiedząca, czego chce w życiu, to też takim samym świadectwem dużo jakby robi. Jest Jakub Wilk, który też ma jakby własne doświadczenia terapii własnej, więc po prostu jakby myślę sobie, że jest po prostu tak urozmaicona kadra, że po prostu jakby właśnie to jest fajne, że uzupełniamy się i możemy tworzyć to miejsce w taki sposób. Oczywiście ojciec duchowny teraz będzie nam się zmieniał, do tej pory był ojciec Daniel Chrzanowski i po prostu każdy z nas jest specyficzny i myślę sobie, że każdy z nas jest w stanie zaoferować coś właśnie drugiej osobie, temu pacjentowi, który u nas jest i to jest naprawdę fantastyczne. I jak ktoś też z nas, jako ludzi, bo jesteśmy tylko ludźmi, terapeutami, ale nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, też ma jakiś gorszy czas, to też jesteśmy dla siebie wsparciem i myślę sobie, że to jest bardzo cenne.
Zanim do pacjentów, bo tu Lidia się już uśmiecha i wyrywa do odpowiedzi za chwilkę, skonfrontujemy to, o czym mówicie, z tym, co mają do powiedzenia pacjenci, czy to rzeczywiście jest prawda, ale chciałbym zapytać też, no, oczywiście podpuszczam was trochę, o to, czy wy się też czegoś uczycie od podopiecznych? Czy to jest w jedną stronę takie działanie, że wy ich prowadzicie, cieszycie się z efektów, ale czy też potraficie się czegoś od nich nauczyć?
No ja się bardzo dużo przez te lata nauczyłem od pacjentów. No właśnie takiej otwartości emocjonalnej choćby, takiego mówienia wprost do siebie. Uczyłem się i uczę nadal takiego też rozumienia siebie nawzajem. Ja mam zupełnie inną historię życia i zupełnie inny sposób myślenia niż nasi pacjenci. I jak się wymieniamy tymi myślami, no to wychodzą z tego naprawdę ciekawe rozmowy, ciekawe dyskusje i można się wzajemnie od siebie uczyć, także myślę sobie, że to działa w dwie strony, natomiast wiadomo, że my jakby jesteśmy w roli pewnej jako terapeuci i mamy pewną odpowiedzialność prowadzenia terapii, więc w tym wszystkim jesteśmy właśnie szkoleni do tego, żeby prowadzić te relacje w taki sposób, żeby pacjenci realnie zdrowieli, żeby wprowadzali zmiany w swoim życiu. No i przy okazji my się też bardzo, bardzo rozwijamy. No ja też mówię o sobie, no jeśli chodzi o te lata spędzone w ośrodku, no to naprawdę dużo jest takich wzajemnych wymian doświadczeń i takiego rozwoju i wzajemnej nauki. Także myślę sobie, że to działa w dwie strony.
Ja też myślę, że to jest tak, że ja na przykład to, co ja biorę osobiście od pacjentów, to tą siłę, którą oni mają. To, że na przykład jak byłam na urlopie i wróciłam z urlopu po tygodniu, no to przywitali mnie taką, że się cieszą, że jestem, a czasem mam wrażenie, że po prostu jakby boją się, jak wjeżdżam na plac, a tutaj jakby takie radosne uśmiechy, że jestem, że wróciłam. Więc taką radość życia na pewno po prostu to jest taki ten proces terapeutyczny w społeczności naprawdę daje ogromną radość życia, dlatego że tam jest niesamowita dynamika zmian. I jak są te zmiany i jest ten proces, to po prostu człowiek przychodzi do pracy i jakby nie wie, co się wydarzy. Każdego dnia może wydarzyć się coś innego. I są takie zaskakujące, pozytywne chwile, że właśnie ktoś się dzieli jakąś radością, bo wrócił z przepustki, bo poprawił mu się kontakt z dzieckiem, bo na przykład żona się chciała rozwieść, ale już teraz się nie chce rozwodzić. Więc no to są takie bardzo emocjonujące chwile i takie no dające naprawdę dużo radości. No i takie bycie na co dzień, nawet wspólne pójście na obiad do pacjentów, to też jest fajne, że możemy wspólnie usiąść, zjeść posiłek, porozmawiać, pośmiać się, pożartować. Naprawdę to są wspaniałe chwile. To jest, dlatego trudno to nazwać pracą.
Posługa, powołanie.
Tak, myślę sobie, że tak, że to jest jakiś taki też, ja bym powiedziała, że to jest taki dar, że jakby, no nie wszyscy go mają, bo jest wielu terapeutów, których nie chce pracować w ten sposób, to znaczy, nie, to może, że nie chce, ale to jest też o tyle praca trudna, że trzeba na te weekendy, na te święta zostawiać własną rodzinę i spędzać te święta z ośrodkiem, więc jakby ja pracuję też z moim mężem, więc moja córka miała takie doświadczenie, że praktycznie od trzeciego roku życia już jeździła na obozy z pacjentami, spędzała różne właśnie takie spotkania, jakieś pikniki profilaktyczne, ona brała w tym wszystkim udział. Sama teraz studiuje psychologię, prawdopodobnie pójdzie w podobnym jakby kierunku pracy. I jakby no to jest taka sytuacja, że jakby tym trzeba żyć, po prostu tym trzeba żyć. I ja to rozumiem też jako trudność, że jak ktoś tego nie rozumie, na przykład druga osoba, mąż, żona, na przykład terapeuty, dlaczego ty Wigilię spędzasz w pracy? No musi być takie coś, że właśnie takie wsparcie też od tej drugiej osoby, że jakby ja cię rozumiem, tak, że ty w tej pracy musisz być tego dnia.
Patrząc bardziej z perspektywy pacjentów, dla których no to jest dom, kolejny raz to słowo się pojawia, ale też no taka Wigilia, no spędzają razem, tak, ze sobą, ale też z wami, bo są na co dzień z wami. Zaraz wracamy do naszej rozmowy. Czas nam leci bardzo szybko dzisiaj. Z nami są i kierownictwo, i pacjenci ośrodka San Damiano w Chęcinach. Rozmawiamy na temat tego, czym ośrodek się zajmuje i w jaki sposób też wychodzi z pomocą, z sercem do tych, którzy tej pomocy i tego serca potrzebują. A my was pytamy, drodzy słuchacze, jak pomóc osobie uzależnionej. Czekamy na wasze wpisy na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, Audycje dla Młodzieży, czekamy na SMS-y 536 600 500, 536 600 500. Też będzie można zadzwonić do nas, za chwilkę podamy numery telefonów. Prosimy młodych słuchaczy, może tych, którzy mają pewien problem, jest pewna anonimowość na naszej antenie, bo nie wymieniamy z imienia czy nazwiska, jeżeli jest tu jakiś lęk czy trudność, to o to się nie martwcie. Natomiast też, no, jeżeli będziemy mogli, to też z jakąś pomocą przyjdziemy. 53 minuty po 21:00 Adam Stachowiak nam teraz zaśpiewa utwór Walczę jak żołnierz.
Porzucić broń, zwinąć flagę, przegrać walkę. Cokolwiek daje w życiu los, przyjmij szansę, nie trać wiary. To wschodzi dzień, by rozświetlać drogę. Nie umiesz przebić ścian, to uderz mocniej i patrz, jak łatwo wstać. Nie ma tak poplątanych dróg, nie ma sił, które zdolą znóg, gdy walczę jak żołnierz, gdy walczę. Że przy samych drzwiach, zamiast wchodzić, zmieniasz plany.
zwracasz się i kulisz wzrok. Nigdy więcej nie trać wiary, bo po to wschodzi dzień, by rozświetlać drogę. Nie umiesz przebić ścian, to uderz mocniej i patrz, jak łatwo wstać. Nie ma tak poplątanych dróg, nie ma sił, które zwalą z nóg. Gdy walczę jak żołnierz, gdy walczę jak żołnierz. Nie ma chwili, które złamią nas, nie ma. Walczę jak żołnierz. Nie ma tak poplątanych dróg, nie ma sił, które zwalą z nóg. Gdy walczę jak żołnierz, gdy walczę jak żołnierz. Nie ma chwil, które złamią nas, nie ma.
Adam Stachowiak, Walczę jak żołnierz. Wstań i walcz, taki mamy temat dzisiejszej audycji. Za dwie minuty będzie już 22. To jest audycja Czas Wzrastania. Rozmawiamy o kwestii uzależnień, wychodzenia z uzależnienia, czyli leczenia, terapii pewnej. Mamy pacjentów, więc to też jest taka... takie nazewnictwo tych, którzy w tym ośrodku San Damiano w Chęcinach są. Was chciałbym zapytać, Lidio i Łukaszu, o taką historię trochę waszą. Lidia, zaczniesz, co? Dobra, cieszę się bardzo.
Nie ma problemu.
Jak to się stało, że trafiłaś do ośrodku? To jest historia twojego życia pewnie, jakaś taka dłuższa czy krótsza. Mamy czas, więc też się tutaj nie, jakoś nie ograniczaj, ale chciałem zapytać, bo jesteś osobą młodą. Mhm. I jak to życie wyglądało? Co się działo i co się musiało zadziać, że znalazłaś się w takiej sytuacji, że przyszła potem myśl czy decyzja, że trzeba coś z tym zrobić, trzeba zmienić.
Znaczy się u mnie styczność z narkotykami to zaczęła się, odkąd pamiętam tak naprawdę, przez to, że mój tata jest osobą uzależnioną. Więc ja już wiedziałam, co to są narkotyki, widziałam stany po narkotykach, czy te pseudonormalniejsze, czy te gorsze, kiedy już po prostu substancja z jego ciała schodziła. I ja się wtedy, pamiętam, zarzekałam bardzo, że ja nie będę nigdy brała narkotyków, nigdy tego nie spróbuję. Dużo też dochodziło do kłótni w domu, głównie z takiej przyczyny. I po prostu w wieku 13-14 lat zaczęła mnie brać bardzo duża ciekawość co do tych substancji. Zdecydowanie moje życie się zmieniło, miałam na więcej pozwolone. Przestałam być osobą, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo swoich rodziców i zaczęłam być dzieckiem, bo nie miałam czegoś takiego jak dzieciństwo mimo wszystko. I musiałam się z tym jakoś pogodzić. I po prostu dostałam wolną rękę. Zaczęłam żyć swobodnie i po prostu ta swoboda poszła mi nie w tą stronę, co powinna tak naprawdę. Bardzo szybko się uzależniłam z tego, co pamiętam. Wystarczyło, że raz zażyłam cokolwiek, czy spróbowałam alkoholu, czy narkotyków i po prostu u mnie to już był taki schemat, że zażywałam to regularnie. Później zaczęło się opijanie chociażby zwykłego egzaminu z matematyki. Każdy pretekst był czymś dobrym, aby spotkać się ze znajomymi i spróbować, czy właśnie się napić, czy zapalić marihuany, czy twardsze narkotyki. I to zaczęło mi się wymykać spod kontroli, no bo na początku było doraźnie, później co weekend, no i coraz częściej. I doszło do takich stanów, oczywiście już w przełomie kilku lat, że zażywałam codziennie. Doprowadziłam się do stanów, że miewałam stany depresyjne, po prostu nie miałam ochoty wychodzić z domu. Przez kilka dni potrafiłam leżeć i użalać się nad swoim życiem, do którego tak naprawdę ja doprowadziłam, w jakim stanie byłam. Miewałam różne pomysły, głupie pomysły, a w szczególności nawiązuję do prób samobójczych. Mam 21 lat, a bardzo szybko chciałam zakończyć swój żywot. I to był chyba taki przełom właśnie, że ja nagle chcę żyć. Dużo dostawałam takiej pomocnej dłoni od swojej mamy. Wspierała mnie, próbowała różnych rzeczy, czy gruźb, czy próśb, czy manipulacji, czy płaczu. Naprawdę wielu rzeczy i na mnie nic nie działało, wszystko odpychałam. Stwierdzałam, że ja sobie dam radę. Nie przyznawałam się na początku do tego, że przecież każdy się myli. Nikt nie ma racji, przecież ja jestem najmądrzejsza na świecie, nie mam żadnego problemu ze sobą. I kurczę, kończyło się tak, że ja potrafiłam siedzieć w pokoju przez całą noc i pić sama i użalać się właśnie nad tym, jakie to życie jest straszne. Też bardzo straciłam wiarę, jeśli chodzi o moją sferę duchową. Jako dziecko byłam osobą mocno praktykującą. Wiarę babcia zazwyczaj wpychała w moje życie i jedna i druga dużo wnosiły po prostu, jeśli chodzi o tą sferę. Chodziłam z nimi do kościoła, uczęszczałam do scholi. I dużo czerpiałam przyjemności z tego. No i po prostu w pewnym momencie się to zakończyło. A jeśli chodzi o ośrodek, jak do niego trafiłam, to po prostu już był taki moment, że ja nie rozmawiałam z moją mamą. Ona była już po prostu bezsilna po próbach, miesiącach próbowania mi pomóc i kiedy ja to odrzucałam, dała sobie po prostu spokój. Ja dalej robiłam głupie rzeczy, raniące wszystkich wokół, czy najbliższych dziadków, czy młodszego brata, czy ojczyma, czy właśnie mamę. No raniłam wszystkich, kogo się dało tak naprawdę. I nawet tych pseudoznajomych. Raniłam wszystkich dosłownie. I po prostu kiedy ja trzeźwiałam i zdawałam sobie sprawę z tego, co ja wyczyniam, miałam tak zwanego moralniaka okropnego, który bardzo mnie męczył. Kiedy widziałam ślady na swoim ciele, ponieważ pod wpływem jeszcze bardziej siebie nienawidziłam. I się sama okaleczałam, aby tak jakby ból psychiczny zmienić na ten fizyczny. Oczywiście to jest jedna z głupszych rzeczy, które można robić, ale jednak mimo wszystko ja próbowałam chyba wszystkiego, co mogłam. I doszło do takiego momentu, że stwierdziłam, że albo zaryzykuję i spróbuję nowego życia, albo będzie już za późno i trafię do piachu. Miałam wsparcie w mojej terapeutce, która prowadziła mnie od dziecka, ze względu na to, że miałam te substancje, odkąd pamiętam, w rodzinie. I pomogła mi znaleźć ten ośrodek. Nie miałam wtedy wsparcia od mamy, no bo tak jak już wspominałam, miała po prostu dość. Nie dziwię się tego w ogóle. Pomogła mi znaleźć ten ośrodek, resztę spraw już załatwiłam normalnie. I to też był taki duży przełom, jeśli chodzi o relacje z moją mamą, że poinformowałam ją, że za kilka dni jadę do ośrodka, że chcę walczyć o siebie. Ponieważ moja destrukcja, no ja już byłam na samym dnie, tak naprawdę nie miałam nic wspólnego z byciem kobietą, z byciem człowiekiem, byłam po prostu chodzącym wrakiem, który chciałby się najchętniej zapaść pod ziemię i to udowadniałam na każdym kroku i po prostu przyjechałam tutaj i nie żałuję, w życiu nie zmieniłabym tej decyzji.
Zrobiłaś to bardziej dla siebie, dla mamy, dla bliskich, dla kogoś jeszcze? Co najbardziej cię zmotywowało?
A główną motywacją było to, że patrząc na wątek z boku, moja mama straciła brata, popełnił samobójstwo, był osobą uzależnioną. również i ja w pewnym momencie zauważyłam ten sam schemat, który się wydarzył, kiedy mój wujek popełnił samobójstwo. Ja również tą śmierć bardzo przeżyłam, ponieważ nie traktowałam go jak wujka, tylko jak brata. Miałam z nim bardzo dużo wspólnego i ta relacja była mi bardzo bliska, więc też tego nie potrafiłam pojąć. I nagle zobaczyłam, że widzę ten strach w oczach mamy, gdzie widziałam ten ból po stracie swojego brata. I przeraziłam się, po prostu się przeraziłam, że ja też któregoś razu doprowadzę do tej sytuacji, co doprowadził on, że poranię wszystkich w rodzinie, że tyle lat będzie cierpienia i bólu spowodowanego przeze mnie. I tego nie potrafiłabym sobie wybaczyć, nawet chyba po śmierci, bo ja do tej pory próbuję się pogodzić z tym, że go nie ma. Wiem, że muszę mu wybaczyć, bo jeśli oczekuję łaski, muszę ją również dawać od siebie, ale jest to coś, czego nie życzyłabym nikomu i wtedy zrozumiałam, że ja wcale nie chcę tak żyć, że ja chcę sobie zrobić krzywdę, że ja po prostu chcę żyć, tylko muszę się nauczyć żyć na trzeźwo. I to było moją motywacją.
Dzięki serdeczne.
Dzięki.
No właśnie. Ja dopytam jeszcze tutaj opiekunów, bo Lija powiedziała o tym, że miała coś takiego w rodzinie, miała uzależnienie, czyli ten taki przykład negatywny widziała. Natomiast pytanie, czy to zawsze się wiąże, tutaj jest kwestia narkotyków, ale też jest alkohol. Tam mamy różne syndromy, nie chciałbym teraz nazywać, bo się nie znam do końca na nich, ale mniej więcej wiem, że takie mechanizmy są. Więc pytanie, czy tu jest też cudzysłów taki, ale czy kwestia uzależnienia jest na przykład dziedziczna, tak? Że to jakoś osoba, która ma rodzica uzależnionego, jest już w takiej pułapce, że po prostu, że ona też tak skończy, czy też tak może skończyć, czy jest w takiej grupie ryzyka, jak to się mówi, nie wiem, w przypadku nowotworów na przykład.
Myślę sobie, że na pewno jest w grupie ryzyka, natomiast jakby ja nie jestem zwolenniczką tej teorii, że to jest coś w genach, natomiast kwestia, bo taka teoria też jest, natomiast kwestia chyba kultury takiej, w której rodzinnej, takiego przekazu rodzinnego, w jakim dane dziecko się wychowuje, że co jest wartością, że często w tych rodzinach z uzależnieniem nie ma wartości. Ja teraz mam taką dziewczynkę w terapii, która ma 16 lat i jej ojciec też jest narkomanem i tak naprawdę, co ciekawe, mama pochodzi z rodziny alkoholowej i nikt nie zajmuje się edukacją tego dziecka. Nie jest to istotne, ona ma 16 lat. Za chwilę, za 3 lata będzie zdawać maturę. Ona nigdy w życiu nie przeczytała żadnej książki. Rodzice jej załatwili nauczanie domowe, bo miała jakieś lęki społeczne. Ale tak naprawdę to można by powiedzieć, że teraz te lęki zniknęły, ale nikt nie ma chęci, żeby to dziecko wróciło do szkoły i żeby się tym wszystkim zajmować, żeby chodzić na wywiadówki, żeby w ogóle się interesować. Więc myślę sobie, że to jest kwestia taka, że trudno jest tym dzieciom znaleźć inną drogę niż drogę na skróty, która polega na tym, żeby wejść w uzależnienie. Że jeżeli jest rodzina, w której na przykład dziadkowie są, bo o tej dziewczynce co wspominam, to też dziadkowie są uzależnieni, gdzie na przykład dziadkowie nie są uzależnieni, gdzie, nie wiem, mama nie jest uzależniona, gdzie na przykład przekazuje jakieś wartości temu dziecku, że po prostu to jest kwestia tego właśnie w dużej mierze zaopiekowania się potrzebami tego dziecka. Bo musimy o tym pamiętać, że jeżeli rodzice są niewydolni, no to skąd to dziecko ma czerpać? Skąd to dziecko ma wiedzieć, jak żyć? Skąd ma wiedzieć, co jest dobre, a co złe? Mówią rodzice, że tam, nie wiem, w szkole powinno się nauczyć. No nie, dziecko się uczy głównie w domu. Naśladuje rodziców. Nie wiem, rodzice przeklinają, no to dziecko też będzie przeklinać. Rodzice, nie wiem, robią imprezy co sobotę, to takiemu dziecku będzie się wydawać, że jakby sobota to jest dzień, kiedy powinna być impreza w domu. Więc myślę sobie, że to w ten sposób, że to jest taka grupa ryzyka z tego względu właśnie.
Dzięki. Łukaszu, tak na ciebie patrzę teraz, do ciebie chciałbym skierować taką prośbę, żebyś też powiedział, też jesteś człowiekiem młodym, bo tutaj są młodzi generalnie, do 45 roku życia, więc tak sobie też mówię.
40 jeszcze nie skończyłem.
No właśnie, dlatego mówię, że mówię też ze swojej perspektywy patrzę i tak sobie też to tłumaczę. Ale o co chodzi? Lidia powiedziała też jak to wyglądało w takiej codzienności. Jak to się u ciebie stało? Co to życie twoje, jak wyglądało przed ośrodkiem? Jak to się stało, że taka decyzja niełatwa wstąpienia na terapię? To znaczy, musiałeś się przyznać, że nie dajesz rady jako nie wiem, człowiek, jako osoba, która ma bliskich, ale też myślę, że jako osoba, która chce żyć, tak wielkimi literami pisząc to życie.
Tak, zgadza się. No, mam w zasadzie 38 lat. No, jestem uzależniony od alkoholu i narkotyków. Tutaj moja przeszłość też nie była kolorowa od najmłodszych lat, ale usłyszałem tu takie fajne zdanie, że przeszłość wiele tłumaczy, ale nie wyjaśnia. W zasadzie sami jesteśmy kowalem swojego losu i tak jak mówię, w moim dzieciństwie też towarzyszył alkohol. Mój tata był alkoholikiem i od najmłodszych lat patrzyłem na to, co, no, jaką krzywdę wyrządza nam, jego dzieciom, bo mam jeszcze dwójkę braci i mojej mamie. Poprzez bicie jej, picie, wyzywanie, ucieczki z domu, nasze z mamą po policjach. No, wieczny był strach, obawa. Nie było w ogóle miłości. Nie czułem tej miłości, bezpieczeństwa. No i tak się w zasadzie wychowywałem, nie? Miałem wstręt do tego, do alkoholu. Zarzekałem się, że nigdy nie będę pił, że nigdy nie będę taki jak ojciec. No, ale życie się trochę potoczyło inaczej. Co prawda moja mama z tatą się rozwiedli, my się wyprowadziliśmy i przeprowadziliśmy do innego domu. No i ja całą podstawówkę w zasadzie byłem takim cichym, wstydliwym dzieckiem przede wszystkim. Wstydziłem się swojego wyglądu, nie potrafiłem rozmawiać, nie umiałem. No, najgorsze to był ten wstyd samego siebie, zaakceptowanie swojej osoby. I tak naprawdę te narkotyki i alkohol to dawały mi wszystko to, czego chciałem, co pragnąłem mieć, tak? Mój okres ćpania zaczął się w zasadzie w wieku 17 lat, czyli ponad 20 lat temu. Jest to długi okres i przez te wiele lat wydawało mi się, że przez narkotyki jestem człowiekiem akceptowanym. Potrafię rozmawiać, kochać, wyrażać uczucia. Tak naprawdę to złudne to było. Złudne i ciągle żyłem w tym właśnie takim myśleniu. Po przeprowadzce właśnie do nowej miejscowości, gdzie nowi koledzy, nowe osoby, nowe otoczenie, próba znalezienia przyjaciół poprzez właśnie pokazanie się, jak to, czy ja, no, poprzez picie i branie z nimi. Łatwiej mi było wtedy wkupić się, że tak powiem, w ich łaski. W ten sposób znajdowałem kolegów. Czułem naprawdę się wtedy silny. I to tak trwało wiele lat. Wiele lat przez w zasadzie alkoholu nie akceptowałem dalej. Poprzez te trudne sytuacje w domu, które się napatrzyłem, jak ojciec po alkoholu się zachowywał, ja go nie akceptowałem, czułem się po nim źle, ale znalazłem właśnie ten zamiennik narkotyki i przez 15 lat brania narkotyków w zasadzie było mało dni przestoju, ciągłe życie wokół ćpania praktycznie. Naprawdę tu coś nade mną, nad moją osobą i nad innymi ludźmi czuwało, bo wiele tych lat prowadziłem auto, zdałem i kierowałem, zawsze byłem pod wpływem. Mało osób praktycznie widziało mnie normalnego, bez narkotyków. Mało było takich dni. Poznawałem dziewczyny zawsze też pod wpływem. Nigdy nie potrafiłem na trzeźwo. Dodawało mi to dużo śmiałości. W moim życiu naprawdę towarzyszyło przez cały okres właściwie te narkotyki. Poznałem też w zasadzie, niedawno się rozszedłem z żoną. Po 10 ponad latach znajomości. No i to też głównie właściwie przez narkotyki. Zaniedbywałem i ten schemat właśnie powtórzył się, co sobie na początku zarzekałem, że nie będę zachowywał się jak ojciec. Zupełnie robiłem tak samo. Od samego początku oszukiwałem, kłamałem. W zasadzie tylko ręki nie podniosłem na kobietę nigdy. Ale w ten sposób moje życie właściwie wyglądało. Cały ten czas przez branie narkotyków. Dziwię się, że żadnej osoby w zasadzie nie zabiłem jadąc samochodem. Jestem wdzięczny naprawdę jakiejś sile wyższej, że tak zadbała o to. Były chwile naprawdę już ciężkie podczas mojego małżeństwa. Już kiedy zaczęło naprawdę się to psuć wszystko, wszyscy mówili mi, że naprawdę mam z tym problem. Nie wierzyłem im słowom. Dalej robiłem to, tkwiłem w tej złudnej nadziei, że naprawdę będzie, że tak jest dobrze, że oni się mylą, że nie mają racji, że sobie poradzę, że panuję nad tym. No, tak naprawdę gówno prawda to było, już tak powiem, troszkę brzydko. Nie radziłem sobie z niczym. Miałem dwie próby podjęcia terapii. Moja pierwsza terapia była terapią krótkoterminową. Zgodziłem się za namową rodziny. W zasadzie też robiłem to dla nich, by odzyskać z powrotem zaufanie rodziny, gdyż już żona już wtedy groziła mi rozwodem i w zasadzie tylko z tego względu poszedłem na terapię. Plan, jakby nie patrzeć, układał się. Po tej terapii tak naprawdę to nic nie wyniosłem, oprócz tego, że 2 miesiące nie piłem, nie brałem. Zrobiło to we mnie naprawdę tylko taki nawyk, że dłuższą tą abstynencję i przestój tego właśnie picia, gdzie pomogło mi tylko to znów wzbudzić w żonie takie poczucie, że się zmieniam. No i dostałem tą szansę powrotu do rodziny, do syna. I gdy robiło się naprawdę dobrze, układało, to miałem wrażenie, że z poczucia tego właśnie brakowało mi czegoś, nie umiałem sobie zorganizować czasu. Już miałem tą rodzinę, wróciłem do domu, praca się układała, pieniądze też w zasadzie jakieś tam były i ciągle mi czegoś brakowało, ciągle nie mogłem wypełnić tego czasu. I w ten sposób znalazłem, z powrotem wróciłem do nałogu i znów zacząłem pić. Skończyło się to kolejną, ponowną utratą rodziny, wyprowadzeniem się i stoczeniem tak naprawdę na moje takie dno. Już w samotność, już narkotyki już były rzadziej, ale przed alkohol. Straciłem prawo jazdy. W zasadzie rozwiodłem się z żoną i już tak straciłem pieniądze, jakieś tam resztki już miałem. I w zasadzie już nie miałem ochoty, chęci siły, żeby walczyć dalej. Wstydziłem się poprosić wtedy kolejny raz o pomoc. Nie chciałem tego, nie chciałem... No, najbardziej mi towarzyszył ten wstyd, że znów muszę iść na terapię. Ja wiedziałem o tym, że sobie sam nie poradzę, że znów muszę poświęcić ten czas. Ale tak naprawdę teraz z perspektywy czasu nie żałuję tej decyzji, że znalazłem się w ośrodku San Damiano. Jestem tu już 10. miesiąc. I tak naprawdę dzięki tym ludziom z ośrodka te wszystkie rzeczy, które dawały mi narkotyki, mogę to mieć na trzeźwo, mogę wyrażać uczucia, mogę być panem swojego czasu. Nie kręciło się, nie moje życie kręciło się wokół picia czy ćpania. Co prawda w rodzinie się nie powiodło, doszło do rozwodu, ale przede mną jeszcze jest szmat życia. Mam syna, mam dla kogo żyć. Relacje z byłą żoną mam nadzieję, że będą w porządku. Żyję tą nadzieją teraz i dążę. Żyję tą nadzieją tych moich zmian teraz obecnie, jakich mam. Cieszę się, że z relacji z innymi ludźmi, gdzie zawsze mi brakowało tego, uciekałem w samotność. Jest to wszystko po prostu się, powiedzmy, swoją ciężką pracą jestem w stanie się zmienić. Nigdy w to nie wierzyłem tak naprawdę. Nigdy nie myślałem nawet, że tak można żyć. No i co mogę dodać więcej? Tak mniej więcej się znalazłem też w tym ośrodku. No.
I to taki promień wpuściłeś teraz do naszego studia tymi ostatnimi, szczególnie zdaniami, bo to, no to jest doskonałe świadectwo o tym, że taki ośrodek jak San Damiano i taka droga leczenia, terapii ma sens, że to pomaga zobaczyć, że można inaczej, że można siebie wyobrazić sobie innego, nie takiego, że już się nie da, że to już koniec, że taki jestem i będę. Dziękuję za tę szczerość i za te słowa też, bo myślę, że wielu się też słuchaczy, czy rodziców, czy dziadków, czy tych, którzy mają obok siebie kogoś z podobną historią, w tym odnajdzie. Ja chciałbym dopytać też was, Piotrze i Arleto. Łukasz mówił o takim nastawieniu, które powinno wzbudzać w sercu, czy być jakąś przestrogą, patrząc na ojca, czy na kogoś w rodzinie, że on pije i ja takim nie będę. Tutaj widzimy, że do końca nie zadziałało, tak jak mówił Łukasz, że mimo, że wczuł wstręt do alkoholu, to pił, chociaż znalazł sobie zamiennik narkotyki, że to nie będę taki do końca jak tata w 100%, ale też coś się pojawiło. Więc pytanie, dlaczego i czy to tak też może być, czy tak jest po prostu, że takie nastawienie serca nie do końca zadziała, że ja nie będę taki jak on. W różnych przypadkach, to nie tylko przy uzależnieniach, ale w różnych, że ten tak się zachowuje, ja taki nie będę. Czy to jest, nie wiem, za mało czegoś w takim nastawieniu, czy powinny gdzieś tam indziej akcenty powinny być położone, żeby się zacząć zmieniać, ogarniać, żyć na nowo?
Łukasz powiedział takie ważne rzeczy też, takie ważne słowa w swojej wypowiedzi. Że czuł się samotny, że nie czuł miłości, że nie miał poczucia bezpieczeństwa. Powiedział o takich i jeszcze powiedział o tym, że nie akceptował siebie. powiedział o takich swoich problemach emocjonalnych i niezaspokojonych potrzebach. I to jest taka sytuacja, że ja jestem też po psychoterapii systemowej i pracuję z rodzinami. I naprawdę myślę sobie, że nie zdają sobie sprawy rodzice, jak ważnymi, wręcz bym powiedziała, idolami, nie wiem, po prostu najważniejszymi osobami w życiu dziecka są rodzice. I to te potrzeby, które są niezaspokojone, to, że na przykład Łukasz jako dorosły mężczyzna uczy się mówić o swoich uczuciach i też wcześniej właśnie w telewizji na poprzednim naszym spotkaniu mówił o tym, że on musiał się nauczyć mówić swojemu synowi kocham cię, bo nikt go wcześniej tego nie nauczył. Więc to są takie podstawowe słowa, których jeżeli zabraknie w dzieciństwie, to nie jest kwestia taka chcem, nie chcem. Łukasz mówił też o takiej pustce wewnętrznej, takiej pustce, że on w sumie już później miał żonę i dziecko, ale on czuł, że jakby czegoś mu brakuje, że jest jakaś pustka. I na terapii już z dorosłymi osobami, uzależnionymi czy w ogóle osobami, które przychodzą na terapię, bo właśnie czują tą pustkę, pracujemy nad tym, że tej pustki nie da się już cofnąć czasu, że nie da się jej wypełnić, że to osoba musi sobie sama zacząć zaspokajać te potrzeby, patrzeć na siebie i mówić, jestem z siebie dumny, jestem dumny z tego, w jakim miejscu jestem, co w życiu mam, że akceptuję siebie, że kocham siebie. Po prostu jakby to terapia, jakby poprzez pobyt na terapii, czy w ośrodku, czy na terapii indywidualnej w poradni, tego się po prostu osoby, które są w terapii uczą. I to jest bardzo ważne. Terapia to jest zmiana. A żeby dokonała się zmiana, to musi być uświadomienie sobie, jakie ja mam problemy. I myślę sobie, że Łukasz właśnie ponazywał te problemy, że już wie, co to jest ta pustka. Że on był na terapii krótkoterminowej i ta terapia krótkoterminowa jakby nie przyniosła efektów, bo on wyszedł z tej terapii, nauczył się wiedzy takiej edukacyjnej, jak sobie radzić z głodami, z nawrotami, jakie są mechanizmy uzależnienia, ale jakby ta pustka, która była w nim, emocjonalna pustka, nie została zaspokojona, nie została nazwana przede wszystkim, bo to trzeba zacząć od tego, żeby to nazwać. O co chodzi? Co mi jakby wewnętrznie dolega? Dlaczego wstaję rano i jestem smutny? Jakby, czy mam na to wpływ? I to jest kolejny etap. Wzięcia odpowiedzialności za własne życie. To, co Łukasz powiedział, przeszłość wiele wyjaśnia, ale niczego nie usprawiedliwia. Oczywiście, dlatego, że musimy wziąć odpowiedzialność, każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność za swoje życie, że jeżeli po prostu chcę być nieszczęśliwy, to mogę być. I nikt mi tego nie zabroni. Ale jeżeli chcę coś zmienić w swoim życiu, bo jest mi niewygodnie, ja to nazywam na terapii często jakby, że nosimy jakieś kamienie w butach i po prostu pytanie, czy nas uwierają i jak bardzo nas uwierają i czy będziemy chcieli coś zmienić i po prostu pozbyć się tych kamieni, czy będziemy tak chodzić całe życie i tylko nakładać odciski, plastry na odciski. Więc pytanie właśnie o tą świadomość, co mi dolega, co mi tak naprawdę jest, czego mi w życiu brakuje, jakie mam potrzeby niezaspokojone i umiejętność zaspokojenia sobie tych potrzeb już jako dorosły człowiek samemu sobie, bo on teraz jest w roli ojca i on już jest na etapie, że teraz on musi dawać swojemu synowi. Więc jeżeli po prostu on, Łukaszu, nie miałeś poczucia bezpieczeństwa, ale po prostu teraz widzisz, że jakby to poczucie bezpieczeństwa zależy od ciebie, że to ty sobie je musisz zbudować, to teraz świadomie też będziesz mógł to poczucie bezpieczeństwa dać swojemu synowi, bo będziesz wiedział, co jest ważne, będziesz wiedział, że przy tulenie go i powiedzenie mu, że go kochasz, jest ważne. I ja myślę sobie, że właśnie o to chodzi. Ta świadomość po prostu tego, co ja chcę w swoim życiu zmienić. I ta praca, o której mówił Łukasz, że jest gotowy na tą pracę nad sobą.
Tego uczą się pacjenci w ośrodku. czego się jeszcze uczą, o tym sobie za chwilkę powiemy. 22:30 już na zegarach. Godzina audycji Czas Wrócenia za nami, ale godzina przed nami, więc tak pozytywnie patrzymy i cieszymy się. Tak, można do nas pisać na Facebooku po tym utworze, który za chwilkę też będziemy wasze komentarze tutaj czytać i pewnie się jakoś do nich odnosić też. Pytamy was o to, jak pomóc osobie uzależnionej na fanpage'u Czas Wzrastania, to na Facebooku, albo SMS-y 536-600-500. Albo można zadzwonić do nas, numery 56 655 23 55 albo 655 23 56. Powtarzam, 56 655 23 55 albo 655 23 56. Gościmy dzisiaj ośrodek San Damiano w Chęcinach, przedstawicieli zarówno terapeutów, kierownictwo, jak i pacjentów. Iwona Pietrala i Tał, utwór Niezwyciężony.
Nie byś miał w nim wszystko.
Możemy pokonać smartfona przed tym. Ty nastawiłeś swój drugi policzek. My nie przestajemy się kłócić i krzyczeć. Ty bez narzekania poniosłeś swój krzyż. My bez narzekania nie umiemy żyć. Błogosławiłeś swym katom na krzyżu. My żądamy krwi. Spałeś na łodzi zmęczony głoszeniem. My śpimy w łóżkach zmęczeni Netflixem. Ty się modliłeś nocami za nami, a my nie umiemy się modlić godzinę. Przy jednym stole siedziałeś z grzesznikiem. My z rodzinami nie jemy przy stole. Ty za grzeszników oddałeś swe życie, a my oddajemy swe życie grzechowi wywołu. Jak my wejdziemy do nieba, gdy trudno nam wejść do kościoła? Pora zawołać niezwyciężonego Boga.
Chodź, czasem jesteś sam i cierpisz od natłoku spraw. On patrzy i szuka cię, jak gdyby się zatrzymał świat. Zapłacił za zło.
choć tak poniżony, swoją krwią zapłacił za zło, abyś ty mógł być wolny.
Niezwyciężony, Iwona Pietrala i Tau. 35 minut po 22. Jesteśmy w audycji Czas Wzrastania ze wspólnotą z ośrodka San Damiano w Chęcinach. A was pytamy o to, jak pomóc osobie uzależnionej. I na Facebooku mamy między innymi takie odpowiedzi. Powtarzają się niektóre z nich. Sylwia pisze, modlić się za niego, jak chce. Powiedzieć, żeby poszedł na jakąś terapię. Michał, pomodlić się za niego, wysłać na terapię, rozmowa z psychologiem niezbędna. Aneta, jak to nie wiem, ale wiem, kto może mu pomóc, bo mi pomógł i uwolnił. Pan Jezus w natyskim wieczorze uwielbienia. Gdy kapłan przychodził z Najświętszym Sakramentem, zatrzymał się blisko mnie. Wróciłam do domu i po jakimś czasie zauważyłam, że jestem wolna od tego, od czego byłam wiele lat zniewolona. Teraz to już 3 lata i 9 miesięcy. Chwała Panu. Pozdrawiamy Anetę. Adam pisze o ofiarowaniu postu w intencji takiej osoby. Piotr pisze, bądź dla niego wsparciem. Okazuj mu życzliwość i zrozumienie. Rozmawiaj z nim o jego nałogu, obawach i lękach. Uświadamiaj, na czym polega jego problem i jak można z nim walczyć. Zachęcaj do podjęcia decyzji o detoksykacji, odwyku, a także psychoterapii. Złote rady naszych słuchaczy. Jak wy na nie patrzycie? Bo taka paleta od A do Z, można powiedzieć, różne pomysły. 20 lat ośrodka San Damiano jako ludzie stąpający po ziemi mocno, jako realiści. Co byście powiedzieli na temat tego, jak pomóc osobie uzależnionej? Jeszcze nie jesteśmy w ośrodku San Damiano i ta osoba jeszcze nie jest, ale jest gdzieś tam na zewnątrz i widzimy, że, no, że cierpi, że ma z tym problem, ale ona tego nie widzi jeszcze.
Z perspektywy naszej pracy to czasami jest tak, że zanim pomożemy pacjentowi uzależnionemu, to pojawia się jego rodzina, na przykład u nas w poradni rozmawiamy z rodziną na temat problemu, jakim jest uzależnienie i na podstawie takich czasami konsultacji, porad, a czasem też terapii dla osób współuzależnionych, dochodzi do tego, rodziny zmieniają podejście do swoich bliskich i dzieje się czasami tak, że osoby uzależnione zaczynają ponosić konsekwencje, negatywne konsekwencje swojego nałogu i trafiają czasami do poradni, czasami trafiają na oddziały detoksykacyjne czy też do nas, do ośrodka. Także tutaj pomysły osób, które pisały o tym, jak pomagać osobom uzależnionym, myślę sobie, że są sensowne w większości okej. Natomiast no, z mojej perspektywy, czy z naszej, jako osób pracujących w ośrodku, no to każda historia jest inna. Nasi pacjenci mają podobne problemy, natomiast nad każdą osobą zastanawiamy się oddzielnie tak naprawdę i dostosowujemy swoje jakby swoje umiejętności, swoje narzędzia, swój warsztat do tego, żeby pomagać właśnie w tym, żeby na przykład ktoś trafił na detoks. Czasami długo trwa praca terapeutyczna z rodzicem, żeby osoba uzależniona trafiła na detoks albo przyszła do poradni na jakieś spotkanie. Także to jest jakby długi proces i wymaga właśnie takiego indywidualnego podejścia, zastanowienia się nad tym, co dla danego człowieka jest możliwe do przyjęcia. Także, bo tak jak tutaj słuchamy Łukasza i Litki, a wcześniej jak Arleta mówiła o psychoterapii, czyli o takich właśnie niezaspokojonych potrzebach i tak dalej, no to, to już jest dalszy etap terapii naszych pacjentów. My zaczynamy pracę w ośrodku z pacjentem od diagnozy takiej objawowej, właśnie związanej z używaniem substancji, alkohol, narkotyki i to jest podstawa do przyjęcia pacjenta u nas w ośrodku to jest sytuacja wyjściowa, czyli ten ogólnik, jakim jest uzależnienie od alkoholu, narkotyków, czy uzależnienie mieszane. Natomiast jakby dopiero z czasem terapii pracujemy z pacjentami nad diagnozą problemową, czyli już nie pozostajemy na takim poziomie objawowym, bo wiemy o tym, że oni są uzależnieni od, nie wiem, alkoholu czy narkotyków, natomiast nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się stało. Więc na tym polega terapia, żeby to zrozumieć i żeby pacjent to przyjął.
Myślę sobie, że też istotne jest to, żeby nie chronić, tylko wręcz odwrotnie, pozwolić tej osobie ponosić konsekwencje. To jest bardzo trudne, gdy rodzice trafiają do poradni i mówią tak, no wie pani co, ja już zrobiłam wszystko, ja już spłaciłam po prostu 200 tysięcy długu za syna, bo grał, już grał, poobstawiał jakieś mecze, więc ja już to wszystko spłaciłam, ja już pieniędzy nie mam, ja już nie wiem co mam robić, on bierze narkotyki, ja mu piorę, sprzątam, gotuję, wszystko, on ma wszystko, a on nadal bierze, co ja mogę zrobić. I właśnie bardzo trudno jest, żeby rodzice zrozumieli, rodzice, żony, mężowie, bo różne są bliscy, po prostu bliscy, że trzeba pozwolić tej osobie cierpieć, bo jeżeli ona nie będzie cierpieć z powodu tego, co robi w życiu, nie będzie ponosić konsekwencji, to nie ma szans na zmianę. Nie ma szans. Musimy pozwolić tej osobie cierpieć. To jest bardzo trudne, ale jakby nie ma innej drogi. Jak to mówią po prostu, tak, pani pewnie mi zaraz powie wyrzucić syna na ulicę. I ja mówię, nie, to nie chodzi o wyrzucić syna na ulicę, tylko czy, jeżeli syn bierze narkotyki pod pani dachem, to jakby, gdyby to był obcy człowiek, zgodziłaby się pani na coś takiego? No nie. No to dlaczego się pani godzi? Mówię, to tak jakby sama pani kupowała mu te narkotyki i podawała. Więc w związku z tym ta świadomość znowu budowania u rodziców, że to jest choroba i że uzależnienie od narkotyków jest chorobą śmiertelną, od której ludzie umierają nie tylko od przedawkowania, ale też właśnie powodując różne wypadki. Że to jest naprawdę bardzo niebezpieczna choroba i że trzeba doprowadzić do kryzysu i wtedy ten człowiek będzie miał szansę na zmianę, to jest bardzo długotrwały i trudny proces. Myślę sobie, że też po to tu jesteśmy, żeby troszkę o tym porozmawiać i że właśnie powiedzieć, że konsekwencje, że to, co mówiłam wcześniej o odpowiedzialności, że każdy człowiek dorosły powinien wziąć odpowiedzialność za swoje życie, a odpowiedzialność wiąże się z konsekwencjami. I myślę sobie, że nie można tłumaczyć takiej osoby, że on jest chory, on nie wie, co robi. No, musi ponosić konsekwencje. Kiedyś jakaś taka mama mi powiedziała, że ale on pójdzie do więzienia. No, więzienie też jest dla ludzi. Więc po prostu jakby być może jak trafi do tego więzienia, to trafi na oddział terapeutyczny, jeżeli przyzna się do tego, że jest uzależniony i będzie miał szansę wyjść po, że tak powiem, po wyroku, który tam przebędzie i po prostu będzie w terapii i wyjdzie być może jako zupełnie inny człowiek. Takie historie też znam, więc myślę sobie, że naprawdę trzeba dowiadywać się, nie bać się tego, nie myśleć sobie, że to minie. To nie minie. To na pewno nie minie. To na pewno nie będzie tak, też miałam kiedyś taką historię, że młody musi się wyszumieć, jak się wyszumi, to minie. No, nie minie, proszę państwa, nie minie.
Tutaj Grzesiek napisał taki komentarz w bardzo podobnym tonie. Na pytanie, jak pomóc osobie uzależnionej, mówić mu o jego problemie z uzależnieniem. Szczera rozmowa o tym, kto może mu pomóc, o terapii na wspólnocie AA lub NA, informować o własnej bezsilności wobec jego choroby. Nie ratować z opresji, jeżeli nie chce pomocy, to pozwolić tej osobie upaść nisko, ale być przy nim, do momentu, gdy poprosi o pomoc i wyrazi chęć przyjęcia jej. To musi być decyzja osoby uzależnionej, taka przerobiona w sobie, że ja jestem, no, potrzebuję pomocy. Litko, tak to musi być? Ty musisz, czy za namową kogoś też byś poszła, czy musisz być przekonana ty do tego?
Znaczy się, ja na własnym przykładzie wiem to, że ja potrzebowałam dotknąć tego dna, aby zmienić swoje nastawienie i sama stwierdziłam, że potrzebuję zacząć coś z tym robić. Więc to chyba jest sprawa indywidualna, bo rzadko raczej kiedy, z tego co słyszę nawet po przykładach ludzi, kiedy przychodzą do ośrodka i opowiadają nam swoją historię, rzadko jest to od razu inicjatywa własna, że po prostu chcą zmienić swoje życie. Zazwyczaj słyszę słowa, że robią to dla dzieci, że robią to dla żony, że robią to dla rodziny, a po jakimś czasie dopiero słyszę to, że robią to dla siebie. I zazwyczaj jest to inicjowane przez kogoś. No u mnie to było zainicjowane właśnie, że ja w końcu stwierdziłam, że chcę coś zmienić.
No ja bym mógł dodać do tego komentarza tutaj, co...
Grześka.
Tak. Właśnie u mnie, myślę, że tak było. U mnie wyciągnięcie brata ręki z pomocą pierwszy przełamało mnie, żeby powiedzieć, że tak, mam już dość, że chcę, nie? Gdyż mój wstyd jakoś pierwszemu nie pozwolił powiedzieć, że nie radzę sobie tym i że potrzebuję ośrodka. I właśnie to wyciągnięcie ręki, to spadnięcie na to dno już moje w zasadzie i jego wyciągnięcie ręki i oferowanie mi tej pomocy poprzez nawet zadzwonienie do ośrodka i zorientowanie się jakichś miejsc, terminów, wzbudziło we mnie właśnie tą chęć właśnie tej zmiany, tak? Obawa była jak najbardziej i wstyd ponownego pójścia na terapię, ale wiedziałem, że teraz no muszę to zrobić, że już 40 lat prawie na karku i trzeba coś z tym życiem zrobić. Starczy tego...
Byle jakiego życia. Ale dobrze, że powiedziałeś o tym, no, że jednak czułeś kogoś obok. Nie z jakąś, nie wiem, z oddechem, że ktoś ci stoi nad głową, ale wsparcie tego drugiego człowieka. Ja chciałbym zapytać was wszystkich teraz też o to, jak to wygląda w przypadku pacjentów San Damiano, czy pewnie są różne historie, ale generalnie rodziny są przy pacjentach? Czy to są raczej takie osoby, no, zdecydowały i są w ośrodku? Czy są spotkania z rodzinami, z bliskimi ewentualnie? No bo jak słyszeliśmy, rok trwa takie leczenie, taka terapia i cały rok w San Damiano nie ma wyjazdów do domu. Czy są? Jak to wygląda?
Są wyjazdy do domu. Jako przepustki na etapie domownika, to żeby być domownikiem w programie terapii, no to musi pacjent być ponad 2 miesiące w ośrodku i przejść 2 pierwsze etapy. Musi mieć już pewną diagnozę problemową, plan leczenia zrealizowany i przepustki do domów rodzinnych są w programie terapii. Natomiast oprócz takich przepustek w trakcie terapii naszych pacjentów organizujemy comiesięczne zjazdy rodzin, czyli do ośrodka przyjeżdżają rodziny właściwie z całej Polski, bo nasi pacjenci przyjeżdżają z różnych stron. I organizujemy taki terapeutyczny zjazd rodzin, zwykle to jest sobota i pracujemy grupowo tego dnia, bo pracujemy z grupą dla rodzin, pracujemy z naszymi pacjentami, pracujemy też indywidualnie i to, jak no pewnie Arleta też powiesz o tym, ale z mojego punktu widzenia, no to ta praca, łączenie terapii pacjentów ze wsparciem rodzin, no, przynosi bardzo dobre rezultaty i bardzo dobre efekty pracy terapeutycznej, kiedy rodzina włącza się do terapii pacjentów. to na przestrzeni tych miesięcy terapii można zobaczyć, jak zmieniły się relacje między naszymi pacjentami a ich rodzinami. No tak jak tutaj jest Litka i Łukasz, no to myślę sobie, że to też powiecie o tym, że relacje z waszymi bliskimi się diametralnie zmieniły. I myślę sobie, że to jest bardzo istotny element naszej pracy terapeutycznej, więc ten wątek rodzinny jest bardzo ważny.
Ja tylko dodam do tego, co Piotr powiedział, że istotne są te spotkania, żeby przede wszystkim rodzice się nauczyli tego, że osoby w ogóle, że osoby uzależnione mają niesamowite umiejętności manipulowania. I że ci rodzice często na przykład mogą być tak zmanipulowani przy takich też odwiedzinach, że właśnie przyjeżdża mama, przywozi tam ciasto, jakieś różne tam ubrania, buty i w ogóle, a ten człowiek ma już w głowie, że jak przyjedzie mama, to ja będę wszystko do niej mówił i wszystko robił, żeby ona mnie stąd zabrała. Więc powiem jej, jak tu jest ciężko, jak mi jest tu źle, jak tu trzeba wstawać o 6:15, a kłaść się spać dopiero o 23:00, jak tu trzeba po prostu, każda minuta jest zapełniona. Więc jakby my uczulamy rodziców też na to, że właśnie ta troska niekoniecznie może być jakby dobrze odebrana przez osobę będącą w terapii. Ja raczej zachęcam do tak zwanej, że tak powiem, szorstkiej miłości, czyli takiej z oczami szeroko otwartymi na to, co się dzieje, z ograniczonym zaufaniem, żeby to dziecko udowodniło, że coś zmieniło w swoim życiu, czy ten partner życiowy, żeby udowodniło, czyli po prostu skończyło terapię i dopiero wtedy jest powrót do domu. I jakby twarde zasady, twarde warunki, słuchaj, pamiętaj o tym, że jak wyjdziesz ze środka, to jakby musisz iść do innego, jak ci się w tym nie podoba. Jest ponad 80 ośrodków w Polsce, że ja po prostu nie chcę cię z powrotem w domu bez ukończonej terapii. Stawianie konkretnych wymagań, myślę sobie, że to jest właśnie ta droga.
No ja chciałem jeszcze też dodać, spotkania z rodzinami jak najbardziej miło wspominam i tak dalej, ale jak to ma do siebie, jak się nie zmienimy my? Ja na przykład czuję się obecnie w ośrodku jak wśród rodziny, wśród właśnie pacjentów, gdzie mówimy sobie szczerze, co o sobie myślimy, choćby to nie wiem jak bolało. Dzięki temu jesteśmy w stanie to zmienić i nauczyć się, w moim wypadku, im częściej powtarzana jakaś wypowiedź przez drugiego pacjenta, wzbudza we mnie już taką myśl, że mam coś do zmiany. I poprzez powtarzanie tych czynności dla mnie niewygodnych, czy typu proszenie o pomoc, albo zwykle proszę, dziękuję, przepraszam, notorycznie, prowadzi do zmiany samego siebie, a dzięki temu relacja z bliskimi automatycznie się poprawia, bo na każdym następnym spotkaniu rozmowa, czy to z bratem, czy z dzieckiem przez telefon, czy z mamą, już wygląda inaczej. Potrafię mówić o tych swoich emocjach i mam wrażenie, że na pierwszym etapie, na pierwszych tych spotkaniach rodzinnych, wręcz na ten czas uważam, że to nawet zniechęca trochę. Jak dla mnie to nie było to za bardzo potrzebne. Gdyż bez zmiany siebie, co mi to da, tak uważałem, wręcz przeciwnie, zniechęcało do całej terapii trochę.
Czyli chciałeś pokazać już takiego innego siebie.
Nie to, że chciałem pokazać właśnie, tylko że to dalej było tak, jak Arleta mówi, to takie manipulowanie, jaki ja jestem biedny i w ogóle użalanie się nad sobą, tak?
Dzięki za szczerość, bo to też niełatwo o tym mówić publicznie, więc to, co Arleta też mówi, no nie powiem zimny chów jakiś, tak, w ośrodku, ale ale takie, no, takie konkrety. Bardzo często miłość matczyna, która jest, no, przepraszam, że to powiem, w dniu ojca przy okazji, ale no jest trochę taka jakby jednostronna, w sensie czy ślepa. Widzi jedno, nie widzi drugiego. Widzi syna najczęściej, czy dziecko w ogóle, i jego, czy czuje tę miłość do niego, taką ogromną, bezwarunkową wręcz, a z drugiej strony nie widzi, czy nie chce widzieć tego, że ten syn się starcza, że on jest w złym położeniu, że no może się stać tak, że skończy bardzo, bardzo źle. Więc pytanie, no to tu chyba trzeba też pomóc tym bliskim, którzy z takim, ale to powiedział, że więzienie też jest dla ludzi, no jasne, że tak, natomiast no, chyba nie jest szczytem marzeń dla nikogo, żeby tam trafić. Więc pytanie, jak też, bo słuchają nas na pewno osoby, które są bliskimi, czyli rodzicami, rodzeństwem, czy dobrymi przyjaciółmi tych, którzy są uzależnionymi, więc jak do nich dotrzeć, jak ich przekonać o tym, że warto czasami pozwolić komuś zejść na to dno, rzeczywiście to o czym mówiła Lidia, żeby od tego dna się odbić. Jak to? Wy też pracujecie, tak? Z osobami, z opiekunami i mówiliście o tym więcej, więc jakie tutaj argumenty? Co przemawia tutaj najbardziej?
Ja tak sobie myślę, że pracując w poradni z rodzinami osób uzależnionych, to często spotykam się z takim argumentem matek, które mówią, że przecież to jest moje dziecko i to zawsze będzie moje dziecko. I to jest taki argument, który oczywiście na poziomie jakby relacji rodzicielskiej jest niepodważalny, natomiast na poziomie jakby terapii on nie ma żadnego znaczenia ze względu na to, że jakby istotą zmiany jest to, żeby rozumieć, że mamy do czynienia z oddzielnym bytem, że ten człowiek uzależniony to jest na ogół dorosła osoba, właśnie w pełni odpowiedzialna za swoje czyny i to jest podstawowa sprawa, wokół której koncentrujemy pracę terapeutyczną, żeby po prostu uświadomić rodzinom, że po prostu osoba uzależniona jest odpowiedzialna za swój los, za swoje życie i też za swoje uzależnienie, za swoją destrukcję, tak jak tutaj mówimy o tym tak zwanym dnie, to jest bardzo istotne, żeby uświadomić to bliskim, żeby w ten sposób zaczęli rozumować i w pewnym sensie oddzielać te emocje takie czysto rodzicielskie od sytuacji uzależnienia swojego, nie wiem, syna czy męża. Wtedy jest szansa na zmianę, wtedy jest szansa na nabranie pewnego dystansu i wtedy jest szansa na przyjęcie takich informacji, które my w poradni czy w ośrodku do rodzin przekazujemy właśnie na temat uzależnienia jako choroby, mechanizmów uzależnienia czy tych różnych manipulacji, które stosują osoby uzależnione po to, żeby dalej używać substancji, dalej brać narkotyki czy pić alkohol i mieć pod kontrolą pewną swoją sytuację rodzinną, żeby po prostu, broń Boże, rodzina nie dzwoniła na policję. Na przykład w sytuacji, kiedy jest jakaś awantura pod wpływem alkoholu. Także na to zwracamy uwagę, w ten sposób pracujemy. I wiadomo, no, to jest o tyle trudne, że nie wszyscy chcą to przyjąć, taką narrację, którą my przekazujemy, natomiast ci, którzy mają w sobie taką gotowość do tego, żeby pracować nad sobą, no to podejmują terapię współuzależnienia, podejmują terapię uzależnienia i my wtedy mamy większe pole do popisu, że tak powiem.
Ja myślę sobie, że tak jak mówiłam też odnośnie, bo tak jakby to się pewnie nie spodoba wielu osobom, ale prawda jest taka, że jakby chodzi o to cierpienie, tak? Że dopóki będzie tak, że tej żonie czy tej matce nie będzie doskwierać to, że syn czy córka, czy mąż, czy ojciec po prostu jest uzależniony, dopóki nie będzie ją jego tak to boleć, nie będzie cierpieć z tego powodu, to jakby nie zmieni nic. Czasem zdarza się tak, że wręcz to są takie układy małżeńskie, że, czy rodzinne wręcz, że może pasuje rodzinie, to trochę to tak brzmi okrutnie, ale że koncentracja życia wokół osoby uzależnionej, czynnej uzależnionej, jakoś tą rodzinę trzyma ze sobą i trochę oni się boją zmiany, że jak już nie będą mieć wspólnego problemu, to na przykład okaże się, że niewiele ich łączy. Że na przykład jeżeli nie będą mieć osoby, na której będą mogli się skoncentrować uwagę całej rodziny, to będą musieli się zająć samym sobą i swoimi własnymi problemami. I tym na przykład, dlaczego ich życie wygląda tak, jak wygląda. To też czasem służy tej rodzinie, jakby służy w takim negatywnym znaczeniu tego słowa, to uzależnienie tego członka rodziny. To jest jedna strona. Czasem bywa tak, że jakby w sytuacji, gdy dziecko jest uzależnione, rodzice się rozchodzą i jakby obwiniają się nawzajem i to jest tragedia tego małżeństwa. I nad tym też pracujemy, że na przykład zazwyczaj no tak bywa, że te mamy chronią te dzieci, a ojcowie są bardziej konsekwentni i dyrektywni. No ale po prostu chodzi i nie ma jedności. Musi być spójność w rodzinie. To chyba co jest najważniejsze, jakby mogła to tak jakby spuentować, to jak rodzina musi zrozumieć, że wszyscy muszą mówić tym samym językiem, jeżeli chodzi o osobę uzależnioną, że musi być jedność w tej rodzinie, czyli matka, ojciec, syn, babcia, dziadek, że nie może być tak, że matka powie, nie dam ci już ani złotówki, a na przykład to dziecko pójdzie do babci i babcia wyciągnie 100 złotych i da. Po prostu musi być jedność w tej rodzinie. Nie może być takiej tajemnicy też, że dziecko, czy tam, że ktoś w rodzinie jest uzależniony. Nie chronimy właśnie w ten sposób, bo to też nie sprzyja.
2:23, zaraz wracamy do rozmowy. Już tak będziemy lądować powolutku, ale tych wątków wiele się pojawia. Odebrałem telefon poza anteną. Pani pytała o to, jak się dostać do ośrodka. Czy to jest, trzeba mieć ubezpieczenie jakieś, czy to jest skierowanie potrzebne, czy to jest płatne, czy bezpłatne. Jak to wygląda? Może od razu odpowiedzmy, żeby też mieć jasność, bo tam była kwestia osoby, która nie jest ubezpieczona, która nie wiem, nie płaci składek, coś w tym stylu, więc jak to funkcjonuje w Sandomianu akurat?
Jeżeli chodzi o dział leczenia psychiatrycznego, osoby, które trafiają na leczenie, mogą być nieubezpieczone. My później w trakcie pobytu dbamy o to, ta osoba oczywiście, która u nas jest, przebywa, żeby w opiece społecznej postarała się o takie ubezpieczenie. Więc możemy przyjmować osoby nieubezpieczone do naszego ośrodka. Trzeba zadzwonić na numer telefonu ośrodka, który jest na naszej stronie Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Ośrodek Sandomiano, pod takimi hasłami można nas znaleźć w Chęcinach. Jest nasza strona, tam też jest wzór skierowania, dlatego odsyłam do tej strony, kontakty, numery telefonów i stacjonarny, i komórkowy. I w godzinach codziennie, od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 19 działa sekretariat i są odpowiedzialne dziewczyny za przyjęcia do ośrodka, tłumaczą, co jest potrzebne. Właśnie trzeba przysłać wcześniej skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu i najlepiej jest to zrobić na wzorze naszego skierowania, które można sobie pobrać ze strony, przysłać takie skierowanie skanem drogą elektroniczną I wtedy taka osoba zostaje zapisana w kolejkę pacjentów oczekujących. Obecnie nie mamy takiej kolejki, na bieżąco przyjmujemy, więc można dzwonić się zapisywać, natomiast nie może dzwonić rodzic. Musi zadzwonić sama zainteresowana osoba. Przy przyjęciu będzie mieć robione testy na obecność narkotyków, będzie badana alkomatem, więc musi w tych testach nie mogą wyjść narkotyki, więc zalecamy wcześniejszy detoks. I to, co jest istotne, nie mogą to być osoby z podwójną diagnozą, czyli nie mogą mieć zdiagnozowanych chorób psychicznych typu schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa. Nie przyjmujemy takich osób, dlatego że nie mamy całodobowej opieki psychiatrycznej. W związku z tym tak to wygląda. Wszelkich informacji też udzielają właśnie panie w sekretariacie, co trzeba ze sobą przywieźć i no to, co chyba jest istotne, że terapia jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest odpłatna.
Super. Podamy też jeszcze na koniec może jakieś tam dane kontaktowe, żeby się jakoś odezwać do San Damiano. Przyszło też pytanie, ale to może po utworze znalazłem hymn San Damiano, więc sobie nie wiem, czy znacie ten hymn? Śpiewacie też? Bo chór jest za chwilkę też może, bo no, nie poruszymy iluś tam wątków na pewno, bo już czas nam się skończy, ale część z tych rzeczy na pewno myślę, że się uda jeszcze w takim krótkim słowie na koniec powiedzieć, więc kilka taktów tego hymnu San Damiano, a za chwilkę wracamy do rozmowy.
Krok za krokiem, krok przez życie trudno iść. Jaki był ten dzień, czy odkryłeś sens, kiedy serce pod pachą mocno ściskasz, kiedy myślisz, jestem już bez szans, nie bój się, ja poprowadzę ciebie, uwierz w siebie. Zaufaj, podaj rękę, przecież możesz lepiej żyć. Walczysz z tym, co dręczy cię, czasem brakuje sił. Trzeźwo spojrzeć komuś w twarz, to wyzwanie dnia. Kiedy serce pod pachą mocno ściskasz, kiedy myślisz, jestem już bez szans, nie bój się, ja poprowadzę ciebie, uwierz w siebie. Zaufaj, podaj rękę, przecież możesz lepiej żyć. San Damiano to otwarte drzwi dla każdego z nas. Chwyć się jego sznura, wyrusz, najwyższy już czas. Serce pod pachą mocno ściskasz, kiedy myślisz, jestem już bez szans, nie bój się. Ja poprowadzę ciebie, uwierz w siebie. Zaufaj, podaj rękę, nie bój się. Ja poprowadzę ciebie, uwierz w siebie. Zaufaj, podaj rękę, przecież możesz lepiej żyć. Przecież możesz lepiej żyć.
To hymn San Damiano, czyli tego ośrodka, którego pacjentów i pracowników, kierownictwo gościmy dzisiaj w czasie wzrastania. Arleta jest autorką słów z tego, co się tak, dowiedzieliśmy. Się. Tak. Się. Nie chciałabym powiedzieć, pewnie by nie powiedziała, ale Lidia ją wysypała w czasie hymnu, także bardzo, bardzo się cieszymy i dobrze, że też to mogło wybrzmieć. Chór jest też, prawda, w San Damiano. Śpiewacie. Wszyscy muszą śpiewać, czy niekoniecznie?
Wszyscy muszą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, bo tak podchodzimy do tego punktu w planie dnia. Dla ludzi wierzących to jest msza święta i wiadomo, że modlitwa i śpiew. Natomiast dla osób, które nie są wierzące, są to zwyczajne zajęcia terapeutyczne i tak, tak do tego podchodzimy, żeby rozszerzać jakby możliwości przyjmowania pacjentów, jeśli chodzi właśnie o wyznanie wiary. Także to jest też jedna z takich tradycji ośrodka, że pacjenci tworzą schole, śpiewają w chórze na mszy. No i to dobrze działa tutaj u nas w Chęcinach od praktycznie początku ośrodka.
Ma to swój urok osobisty, ale jednocześnie też jest mocno terapeutyczny dla nas, bo uczy nas otwartości i pokazuje to, że jednak możemy się czegoś nauczyć. Daje dużo nam szczęścia, radości. Też to widzę po pacjentach, z którymi się leczę i po samej sobie, ile to daje mi po prostu szczęścia podczas prób chóru, że mogę stać na tych schodach, ponieważ to jest nasze miejsce na schodkach i tam po prostu śpiewamy to i że ta pieśń idzie prosto z serca, nie? A tak samo jak ta muzyka i to nie jest tylko chór, tylko mam wrażenie po prostu, że my wtedy się wszyscy razem łączymy i przekazujemy tą energię.
Ja dodam do tego to takie właśnie przełamywanie, akceptowanie swoich, akceptowanie samego siebie, czego u mnie brakowało. Nawet i w głosie widziałem u siebie jakieś wady, że nie tak śpiewam i w ogóle nie lubiłem też swojego głosu. Nie?
Wszystko było na nie.
O kurczę. Generalnie. Dużo tych rzeczy bym powiedział nie o sobie.
Ale po tych 10 miesiącach właśnie, jest trochę
no
inaczej.
Jak widać i chyba słychać
że
trochę.
Że też mówisz tutaj u nas.
Tak, już samo tu występowanie to już jest naprawdę dla mnie coś niesamowitego, bo myślę, że parę miesięcy temu bym tu słowa nie wyduszył, a przynajmniej zatkał się, nie wiem jak... Mm-hmm.
Nie, idzie. Jakoś to idzie. Jest flow taki.
Tak, tak. A ten chórek jak najbardziej tutaj właśnie to śpiewanie. No jest coś w tym takiego naprawdę. Też nie umiem tego powiedzieć tak słowami, ale no czuję się tą moc, jak tam się śpiewa przed w klasztorze, przed tymi ludźmi i naprawdę to we mnie wzbudza taką radość a jednocześnie pewność siebie dodaje bardzo dużo.
No, stanąć przed ludźmi i tak. Wystąpić, mówiąc tak technicznie. Słuchajcie, przyszło też pytanie takie, trochę nie w temacie, ale myślę, że ważne dla tej osoby, która pisze. Mam syna 15-letniego, od pół roku nie wychodzi z domu, do szkoły również. Zamyka się przed nami w pokoju, ciągle gra. Jak mu pomóc, co robić?
Są dwa możliwe wyjścia z tej sytuacji, bo to znaczy, że coś się takiego zadziało, że ten 15-latek pozwala sobie na przekraczanie tych granic, więc zachęcam Państwa do pójścia do poradni zdrowia psychicznego. To jest jakby jedna taka sytuacja, co się dzieje. A że można skorzystać nie, z takiej pomocy, poradnie zdrowia psychicznego. A druga, myślę sobie, że chyba od tego bym w tej sytuacji zaczęła, na terapię małżeńską na początek, żeby Państwo sobie ustalili, zobaczyli, przyjrzeli się, co takiego się dzieje w tym domu, że 15-latek przejął władzę i kontrolę nad tak naprawdę nad tym, co dzieje się w tym domu. I on, można powiedzieć, że rządzi w tym domu. Więc no, rodzice muszą odwrócić z powrotem te role, które z jakiegoś powodu zostały odwrócone. I myślę sobie, że taka terapia początkowo pary, a później być może poprzez oddziaływania różne, ten nastolatek też trafi razem z rodzicami na terapię i będzie to terapia rodzinna, która myślę sobie, że byłaby pomocna w tej sytuacji.
Bo 15-latek obowiązek szkolny jeszcze jest
tak,
w, tym,
oczywiście.
W tym wieku, więc to też jest już jakieś takie naruszenie prawa, prawda? Więc to nie tylko to, że no coś nie poszło w kwestii wychowania, ale też trochę dalej idące. Ale jest to do rozwiązania.
Tak, tak jak najbardziej. No nie można pozostać biernym, bo jakby no jednak to on nie żyje, to dziecko nie żyje, no ten nastolatek nie żyje, on wegetuje. On z jakiegoś powodu zamyka się w tym pokoju, trzeba się dowiedzieć dlaczego. No po prostu jakby praca z terapeutą jest potrzebna.
Zachęcamy tak. też, żeby się nie bać, żeby nie przerażało tych, którzy mają taki problem, żeby nie przerażało ich to, o czym mówimy. Sama nazwa, tak? Psychoterapia, jakaś tam... No, normalnego człowieka, który nigdy z tym nie miał styczności, sama nazwa przeraża. Nawet psycholog czy psychiatra, prawda? A to jest wszystko też dla ludzi i tacy ludzie, jak terapeuci, są po to, żeby pomagać, żeby z takich kwestii wyciągać. Więc i tym bardziej to, co też wy mówicie, i to jest piękne, że nie jesteście pracownikami tylko i wyłącznie, ale coś więcej, czyli że to jest jakaś misja, że to jest jakieś bardziej powołanie niż tylko spełnienie obowiązków, nie wiem, od 8 do 16 i koniec, dobranoc, ja idę sobie w swoje życie, wy jesteście i pewnie jest wielu takich, dlatego też takiej odwagi życzymy tym, którzy potrzebują i którzy też być może dochodzą do takiej ściany i już nie wiedzą, gdzie mają pójść. Żeby też nam nie umknęły pewne rzeczy, jak nie pomagać osobie uzależnionej? Już trochę padło, ale taki, nie wiem, dekalog, czy jakieś takie zasady, czego nie robić wtedy, kiedy ktoś jest uzależniony? Jak można pomóc, mówiliśmy, ale czego też nie robić?
No to na pewno mogę powiedzieć po własnym przykładzie, nie głaskać po głowie. Mhm. Nie pozwalać na to, co się dzieje, nie dawać takiego zezwolenia, że jeśli chcesz, to możesz wyjść, rób co chcesz, to twoje życie. Okej, w porządku, jeśli chodzi już o takie momenty, aby ta osoba rzeczywiście poczuła te konsekwencje, ale nie pod takim względem, że oj córeczko, jaka ty jesteś biedna, oj synku, dlaczego to cię spotkało, bo tak naprawdę wszyscy pracujemy na swój los. Wszystko się dzieje po coś i ja głównie na to bym zwróciła uwagę, żeby po prostu nie przytakiwać i nie głaskać takiej osoby, bo ta osoba sama do tego doprowadziła i musi sobie zdać z tego sprawę. I to jest główne, co mi przychodzi do głowy.
Dzięki. To jeszcze dopytam też, patrzę na zegar, tak was trochę też może hamuję, ale powiedzieliście, że od 6.15 do 23.00 musicie wstać o 6.15, a wcześniej niż 23.00 spać nie można wam iść, więc co się w ciągu tego dnia dzieje? Jak wygląda plan dnia? Na czym jesteście skupieni? Co was zajmuje i po co to wszystko? To i do pacjentów, i do terapeutów pytanie.
O 6 godzinie to my wstajemy, o 6.15 jesteśmy na rozgrzewce. Mhm. I to jest jeden z takich...
Jeszcze wcześniej.
Tak, jest to taki moment, gdzie powiem na swoim przykładzie, bardzo ciężko było mi się do niego przyzwyczaić, ponieważ byłam typem osoby leniwej, bardzo leniwej. Spanie do godziny 10, czasem do 12, no jak mi się zachciało. I trzeba było się przestawić do takiego normalnego trybu życia. No i z rana jest zazwyczaj ta rozgrzewka. Rozciągamy ciało, biegamy po mieście, przy okazji piękne widoki, patrząc na niebo. Także no, same pozytywne rzeczy, jeśli chodzi o to. Spotykamy się już po oczywiście higienie, o takich standardowych rzeczach, spotykamy się na odprawie, gdzie wymieniamy się odpowiedzialnościami porannymi, takimi jak pobudka, filozofia, czy wiadomości, to są takie niby normalne rzeczy, ale jednak one udowadniają, na ile pacjent angażuje się w swoją terapię, i wkłada po prostu swoją energię w to wszystko, no bo po tym możemy określić właśnie, czy ktoś chce się leczyć, czy ktoś właśnie nie chce, czy jest tutaj, żeby przyzimować, czy przysiedzieć, czy się ukryć, bo po takich małych rzeczach można zobaczyć właśnie motywację do takiego leczenia.
No i też wzbudza naszą kreatywność, jaką wykazujemy, na przypuśćmy, na pobudkach, przebrania. Mi na przykład to pomaga bardzo w przełamywaniu śmiałości, wstydu. Temu to według mnie też głównie służy.
Odkrywaniu w ogóle czegoś takiego jak kreatywność i pomysłów. To jest głównie to, że też poznajemy siebie. Również przy omawianiu filozofii, gdzie są punkty, wszystkie się łączą ze sobą i omawiamy przykłady, które były na zewnątrz i przykład życia w ośrodku. Dzięki temu też możemy zobaczyć zmianę, jaka w nas zachodzi i jak wygląda ten cały proces w naszym leczeniu. To też jest bardzo fajne. A jeśli chodzi o kolejne części dnia, no to zależy tak naprawdę od dnia w tygodniu. Mamy standardowe punkty jak praca, to też nas uczy sumienności, pokory też często zależy od pracy. Mamy też funkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za przydzielanie nas do różnych obowiązków. No i też są takie zajęcia jak grupa edukacyjna czy grupa duchowości. I na tych grupach często, za każdym razem dowiadujemy się czegoś nowego na temat naszego uzależnienia, aby tak naprawdę poznać tą chorobę. Po pierwsze dowiedzieć się, że to jest choroba i uświadomić to sobie, że jesteśmy osobami chorymi i że to jest choroba nieuleczalna. Możemy nauczyć się z nią żyć, możemy nauczyć się funkcjonować, jak zapobiegać kryzysom czy nawrotom, jak do tego nie dopuszczać, ale musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to nie jest tak, że my przyjdziemy na leczenie, przyjdziemy na terapię, ukończymy ją i nagle jesteśmy zdrowi. My do końca życia będziemy osobami uzależnionymi, które muszą mieć wyczuloną czujność na każdy najmniejszy szczegół, który może nas doprowadzić do kryzysu czy nawrotu. I to jest właśnie ważne, żeby się tego wszystkiego nauczyć i jeśli nauczymy się takich podstaw i będziemy mieć chęci, tak naprawdę doprowadzi to nas do wiecznej trzeźwości. To zależy od nas samych, jak poprowadzimy swoje życie. No i oczywiście jest również dzielenie. Jeden z najważniejszych punktów w naszym codziennym praktycznie dniu, jeśli chodzi o plan, ponieważ dzielenie jest takim miejscem, gdzie ludzie mówią o swoich emocjach, o swoich przeżyciach, czy tych smutnych sytuacjach, czy szczęśliwych, ale to, że nie jesteśmy sami, nie kumulujemy w sobie tych emocji i możemy mówić o nich na bieżąco. Dzięki temu też dostajemy tak zwane informacje zwrotne. Na tym polega też ta metoda społeczności, że jeśli ktoś powie nam, że coś się dzieje z nami nie tak, no to zazwyczaj jednej osoby nie słuchaliśmy na zewnątrz, ale jeśli powie nam 20 osób, to jest już w tym jakaś prawda.
Tak już Lidia mówi trochę o tym, co po San Damiano, bo jest życie przed San Damiano, potem jest 12 miesięcy i życie po San Damiano. Jak to wygląda, jakie macie możliwości, z czym wysyłacie i dokąd wysyłacie jako opiekunowie ośrodka pacjentów? Ci, którzy skończą terapię, nie wiem, dostają dyplom jakiś, jak to wygląda tak technicznie? No i co dalej? Bo to, żeśmy też już mówili, że jest takie życie uporządkowane, bardzo konkretne, wiadomo, że idą w inne życie, takie normalne swoje, trzeźwe powiedzmy, czy walcząc o trzeźwość, ale jak oni, czy są zostawieni na takiej głębokiej wodzie, czy jeszcze na jakimś takim kołem ratunkowym, delikatnym, złączeni z San Damiano?
Nasi pacjenci mają możliwość po ukończonej terapii podstawowej pozostania na hostelu dla osób uzależnionych, które prowadzimy w Chęcinach i też mamy filię ośrodka w Połańcu. Tam mamy hostel dla osób po terapii uzależnienia od alkoholu i to są takie formy postrehabilitacji, czyli takiej dalszej terapii już po tej podstawowej formie. Hostel tym się różni od terapii takiej podstawowej, że już pacjenci są bardziej samodzielni, mają właściwie nawet obowiązek podjąć pracę, jeśli są do tego zdolni, mają jakieś dalsze cele trzeźwienia realizować. No i wiadomo, że są nadal w placówce, czyli mają określone zasady, czyli muszą być w abstynencji od substancji psychoaktywnych i mogą jakby czuć jakby takie wsparcie ze strony terapeutów, ze strony też społeczności. Także u nas jest tak, że po prostu po terapii podstawowej te hostele są dalszą formą wsparcia dla naszych pacjentów. Także Litka i Łukasz tutaj też mają takie plany pozostania u nas na dłużej.
Tam nie ma już tyle terapii, tam jest normalnie praca. Muszą podjąć pacjenci pracę zarobkową i terapia jest tylko grupa jedna raz w tygodniu i jedno spotkanie z terapeutą indywidualnym. Więc jakby chodzi o to, żeby już były meetingi anonimowych alkoholików, narkomanów, żeby wychodzili na zewnątrz, żeby chodzili na różne kursy, do szkół, rozwijali zainteresowania, czyli po prostu jakby tworzyli sobie życie, odkładali pieniążki na start dalej w życie, bo tam jakby nie ponoszą żadnych kosztów, jeżeli chodzi o utrzymanie. Więc taki czas jeszcze kolejnych 12 miesięcy, żeby no już żyć na swoim, ale jeszcze pod ochroną.
Wstań i walcz, kończymy audycję Czas Wzrastania ze wspólnotą z ośrodka San Damiano w Chęcinach. Raz jeszcze, Arleto, powiedz, gdzie można znaleźć ośrodek. Ktoś, kto jest z tamtych okolic, z tamtych terenów, może podjechać, podejść i was znaleźć przy Franciszkanach, tak?
Tak.
W Chęcinach.
Ulica Franciszkańska 10 w Chęcinach, to jest 15 kilometrów od Kielc, przy drodze 7 między Krakowem a Warszawą, mniej więcej po środku, takim znakiem rozpoznawczym jest zamek w Chęcinach na takim wzgórzu, więc tak, Franciszkańska 10 Chęciny, telefon 41 315 11 40.
To 600... jeszcze raz, wolniej troszeczkę. Mm-hmm.
41 315 11 40 lub telefon komórkowy 664 064 569. I można nas znaleźć na Facebooku Franciszkańskie Centrum Terapii Uzależnień. Można nas znaleźć, po prostu mamy swoją stronę też. Tak jak mówiłam, tam można pobrać skierowanie do przyjęcia i wszystkiego się też dowiedzieć na naszej stronie.
I zachęcamy, kto nie zapamiętał, kto nie dosłyszał, to też na stronie radiomaryja.pl, tam w zakładce audycje będzie cała audycja do odsłuchania i można w te treści raz jeszcze się wsłuchać, czy te kontakty chwycić, albo wpisywać w wyszukiwarce San Damiano, Chęciny. Myślę, że będzie można znaleźć. Ja chciałbym podziękować za to, że przyjechaliście do nas tutaj. Kawał drogi mieliście, ale udało się dotrzeć. Jutro, co, już spływka jako się szykuje?
Tak, jutro się szykuje spływka jako, jutro zaczynamy, ale jakby jeszcze korzystając z okazji, to zapomniałam o dwóch bardzo istotnych osobach w naszym zespole, bo to tak właśnie bywa czasem, że jak człowiek zaczyna wymieniać, to zawsze kogoś pominie. I jakby bardzo ważną postacią jest psycholog nasz Rafał Marzec, który jest naszym mega mózgiem i po 10 latach potrafi przypomnieć nam historię pacjenta i w ogóle okoliczności jego przyjęcia i wyjazdu. Niesamowity człowiek. I nasza doktor Justyna Wolska, która jest niesamowitym diagnostą i specjalistą. I to też są ludzie z pasją, dlatego po prostu ja myślę sobie, że dzięki takim ludziom z pasją możemy tworzyć to piękne miejsce i to też jest bardzo ważne. I też korzystając z tego miejsca chciałam podziękować za to, że są i że tworzymy wspólnie to miejsce, bo jedna osoba to nic nie da. Musi być zespół terapeutów.
I taki jest w Chęcinach, tak. Za co dziękujemy wam, którzy się angażujecie, i Panu Bogu, że takie miejsce sobie wybrał. Bardzo dziękuję za ten przyjazd, pięknego czasu, no i mam nadzieję do zobaczenia za rok, albo może wcześniej zobaczymy jakoś to się, na pewno się umówimy i już na 20-lecie pewnie to będzie San Damiano, więc jakiś taki torcik może się tutaj też znajdzie dla was. Dobrze, bardzo dziękuję i też zachęta dla tych, którzy słuchali, którzy może mają problem albo znają kogoś, kto ma podobne trudności, sytuacje. Dzisiaj i pacjenci, i opiekunowie ośrodka powiedzieli, że pokazali też, że da się wyjść nawet z najtrudniejszych przeszkód i takich trudnych sytuacji, niewyobrażalnych nawet, więc nie warto się poddawać, warto walczyć, do czego też zachęcamy. 23:30, więc kończymy czas wzrastania.